Witam serdecznie Państwa ponownie na gawędzie historycznej. Serdecznie przepraszam tych, których rozczarowałem tydzień temu, ale choroba płuc uniemożliwiła mi po prostu normalne mówienie. Przegapiliśmy w ten sposób stulecie niepodległości Ukrainy, 22 stycznia. Już nie wspomnę, że przeleciało nam kolejne styczniowe rocznicowanie, jak też powtórne, czy też ostateczna niepodległość Mołdawii, która, jak wspominaliśmy, dwukrotnie ogłaszała swoje istnienie i swoją niepodległość. Ale dziś ważniejszy temat. Temat zapowiedziany już wczoraj. Bowiem wczoraj i dziś, 30 stycznia i 31 stycznia, przypada równo tysiąclecie od zawarcia pierwszego zresztą z prawdziwego zdarzenia pokoju w Budziszynie z Niemcami. Znaczy, to był pierwszy z Niemcami w ogóle pokój, a że akurat w Budziszynie, no to wynika z efektów tego pokoju. Dlatego też musimy sięgnąć do epoki piastowskiej, do epoki wczesnopiastowskiej. Króciutko choćby przypomnieć, jak doszło do starcia z Niemcami, a nie byli oni najważniejszym przeciwnikiem w owym czasie i uchodzili raczej bardziej za Rzymian lub za Sasów. Nikt ich nie brał jeszcze do spółki razem, co niestety było w późniejszym czasie poważnym błędem. Na to się dali nabrać Czesi. No, my raczej nie. Właśnie dzięki temu pokojowi budyszyńskiemu z 31 stycznia 1018 roku. Posłuchajmy pieśni wojów Chrobrego, którzy wyszli na brzeg Bałtyku i zobaczyli po raz pierwszy morze, nasze morze. Był to iście wspaniały chorał na cześć budzącego się morza. Budzącego się w sercach tychże wojów, którzy ze swoim królem, księciem, ze swoim umiłowanym wodzem przemierzali wszystkie możliwe kąty owego czasu i owej ziemi, uczyli się geografii swojej ojczyzny. I to jest rzeczywiście zdumiewające. Jeśli ktoś w życiu miał taką przygodę, że komuś po raz pierwszy pokazał morze, to zrozumie to, jak głębokie jest to przeżycie, jak udziela się to niesamowicie. Jako dziecko, pamiętam, mieliśmy bardzo zacną ciocię bardzo lubianą. Tyle tylko, że ona bała się morza i nigdy go nie widziała. No i kiedy trafiła do Kołobrzega, no właśnie tam, gdzie woje Chrobrego wyszli na brzegi, ja z siostrą pokazywaliśmy cioci morze, zawiązaliśmy jej oczy, podprowadziliśmy pod brzeg i nagle horyzont i bezkres. To jest jedyne głębokie doświadczenie w życiu. Doświadczyć bezkresów. Oni byli przekonani, że tu się kończy ziemia i tu jest ich straż. A zatem od Karpat do brzegów Bałtyku, Bałtyk oceanem zwano, bo taka była konwencja w owym czasie. Słowo morze jeszcze się widać nie upowszechniło. Jest to słowo łacińskie, które się nam spolonizowało. Ad mare usque ad mare, od morza do morza. A zatem mamy do czynienia z jednoczeniem nie tylko ziem polańskich. Za Chrobrego jednoczy się jedyny raz w dziejach. Później już nie będzie takiego daru łaski zachodnia Słowiańszczyzna. Dlatego też właśnie Łużyce, Morawy, Słowacja, czy jakakolwiek inna, Karpacja, ta tajemnicza, zagubiona kraina na wschodzie Karpat, stanowiły część Imperium Slaworum i to dobrowolną część. Część świadomą tego, że jeżeli wytrwają w jedności, to się oprą zarówno germanizmowi, jak i wszelkim najazdom turko-tatarsko-mongolsko i tak dalej, połowiecko-kipczackich ze wschodu. No, na końcu były bolszewickie, to jeszcze groźniejsze. Ale zatem po raz pierwszy jakby uświadamiają sobie nasi przodkowie ową centralną, a zatem kluczową pozycję w Europie. Pierwsi ludzie, którzy w ogóle sobie zdają sprawę, że Europa ma, gdzie ma jakieś rozmiary, ile się idzie do Rzymu, 44 dni, ile się idzie do Bałtyku i do Bizancjum, najważniejszych stolic owego czasu. A zatem, o ile Chrobry, o ile, przepraszam, Mieszko, ojciec Chrobrego, przekazuje synowi już w miarę zjednoczoną ziemię polską, zwaną państwem gnieźnieńskim, Civitas Gnezdun, o tyle chrobry wyraźnie podnosi to do kwadratu. Dlaczego? Bo mieści się to w genialnej na owe czasy. Jakby na tysięczny rok chrześcijaństwo dostało geniusza na papieża, Sylwestra II, Gilberta z Aurillac, Lotaryńczyka, który był wychowawcą, póki nie został papieżem, i preceptorem kształcącym, wychowującym i nauczającym zarówno dziecko cesarskie Ottona III, jak i dziecko książęce Chrobrego. Tam pewnie byli i inni również. Człowiek, który również kształcił i przygotowywał świętego Roberta, pierwszego następcę Kapetynga, Hugona Capeta, który stał się patronem i władcą zachodniej Frankonii, czyli dzisiejszej Francji. Tam również wśród tych kształcących się był najważniejszy namiestnik Królestwa Niemiec jako głównej części cesarstwa, a mianowicie margrabia Ekehard, następca Ottona, prawny następca, który poniósł śmierć w obronie owej idei. Cóż to zatem za idea? Zachowało się co najmniej 8 śladów, ale to już wystarczy, żeby móc ją zrekonstruować. Pamiętajmy, że my znamy generalnie w ilustracjach, opisach organizację świata zachodniego, ale istniała również, ale to się da odczytać w mozaikach już i mniej zachowało się jasnych śladów, organizację świata wschodniego, wschodniochrześcijańskiego w oparciu o najważniejszą stolicę tego świata, Bizancjum. A zatem, jak wyglądał świat Imperium Christianum, które miało połączyć wszystkie chrześcijańskie narody w jednym zgodnie żyjącym państwie, a właściwie wspólnocie państw, w której odrębne wspólnoty kulturowo-językowe miały mieć takie same równe prawa. Podstawą miał być antyczny Rzym, zarówno łaciński ze stolicą w Rzymie, co też nie było oczywiste, bo w Rawennie jakiś czas stolica się przechowywała, i grecki, świat grecki ze stolicą w Bizancjum. Trzeba je widzieć jako podstawy cywilizacyjne i zarazem kulturowe. To jest to oczywiste. Rzym jest we wszystkim, czym tkniemy. Od pisma rzymskiego, liter, poprzez, już nie cyfry, ale z rzadka, poprzez Kościół Rzymski, łacinę jako fundament prawa i medycyny, i wreszcie dochodzimy do dróg rzymskich, które stanowiły podstawowy krwioobieg zachodniej części, ale również i w pewnym sensie, choć nie do końca, wschodniej. I z niej wyrastają trzy filary. Filar celtycki, zwany Galią, łączył on w sobie zarówno Królestwo Francji, jak i Królestwo Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii, która jeszcze wtedy była niepodległa. Następna jest Germania. Germania łączy z sobą zarówno kraje Alp, które były pograniczem włosko, czy też longobardów nawet, włosko-niemieckim, obszar niemiecki, Teutonię, oraz Skandynawię. Wszystkie trzy państwa skandynawskie już wtedy wykształcone. A więc najstarszą Danię, potem Szwecję i Norwegię. I wreszcie jest Sklawinia, czy też krócej Slawia. I jedno i drugie występuje. I w owej właśnie Sklawinii najważniejszym było królestwo, czy też księstwo Polan, zwane Polonią po raz pierwszy w 1000 roku na zjeździe w Gnieźnieńskim. Stąd nie dziwi nas, że Otton swoją własną koroną obdarza Chrobrego, mówiąc mu, iż jest przyjacielem cesarstwa i namiestnikiem jego wschodniej ręki. To nie oznacza podporządkowania. To oznacza wspólnotę chrześcijańską, w której każda część jest równa kolejnej. Jak musiały zgrzytać zęby Niemców, którzy musieli patrzeć, że ci oto Słowianie, Płowo-Włosi, mają być im równi. Kiedy w Niemczech chrześcijaństwo sięga czasów VI wieku, Dagoberta, kiedy to rzeczywiście Słowianie na pograniczu tamtejszym, a więc gdzieś jeszcze na zachód od Soławy, rozgromili armię Franków pod Wogastisburgiem. A teraz mają oni być równi względem siebie. Jednym z zabytków zachowanych na Watykanie jest właśnie taka z kości słoniowej wykonane płytki, które pokazują, że władcy tych czterech krajów, ozdobieni czterema symbolami, są sobie równi. Ich żony, ich hetmani, potem kolejne urzędy biegną tam podczaszy, miecznik i tak dalej, gladiazus, jak tam i kolejno ich można wymieniać, aż do ostatniego urzędu. Na samym dole był anioł trzymający cały ten spisany lud. Proszę sobie wyobrazić, że z tych tabliczek przewrotnym biegiem czasu zrobiono karty. Piki to byli Celtowie. Kolejni po nich, Karo, Kiery, to byli Rzymianie. W Karo, włócznia świętego Maurycego, to Germanie. I wreszcie Trefle to Słowianie. Jest w tym pewne starszeństwo i jest w tym pewna historia zawarta. Analogicznie Bizancjum miało tworzyć też taką tetrarchię, czwórwładzę pomiędzy Bułgarosłowianami, Warego-Rusinami, czyli dzisiejszą Rusią południową, Ukrainą i wreszcie władzą Bagratydów, czyli Zakaukazie gruzińsko-ormiańsko-alwańskie, czyli dzisiejszy Azerbejdżan. I te trzy potężne filary wyrastające z fundamentu bizantyńskiego. Ostatecznie spinającą tę całość stała się korona świętego Stefana, nadana w 1001 roku władcy Węgier, gdyż Węgry były dokładnie na pograniczu tego styku. No, bano się, że Bizancjum przeciągnie naszych braci, naszych bratanków. W związku z tym cesarz w przyspieszonym tempie koronę, którą już dla chrobrego szykował, wysłano wedle legendy kroniki polsko-węgierskiej, wysłano na Węgry. No i dostała się świętemu Stefanowi. Oczywiście ta obecna jest o wiele późniejsza, dotyczy Stefana II. Oczywiście wszystko jest jakby poprzesuwane, ale sama legenda została. Węgry spinały całość tej koncepcji. Oczywiście z chwilą, gdy zmarł Otton, nie doczekawszy się bizantyjskiej cesarzówny Zofii, z którą miał wziąć ślub i połączyć Rzym z Bizancjum na nowo, wkrótce podnieśli głowę przeciwnicy całej w ogóle koncepcji, a zwolennicy ordynarnego podboju. Słowian trzeba wziąć za głowę i im te głowy poucinać. I po kolejnych powstaniach słowiańskich Sasi nie mieli wątpliwości, że to wszystko powinno być zrównane z ziemią i na wieki ich. Na szczęście im się to do końca nie udało, ale taką koncepcję niestety przyjęło wtedy cesarstwo rzymskie coraz bardziej narodu niemieckiego. Święty Robert się w ogóle odwrócił od całej koncepcji i stworzył odrębną linię już kolejno po sobie następujących kapetyngów, trwających aż do Napoleona II, ostatniego władcy Francji, po którego abdykacji nastała Trzecia Republika. A zatem mamy do czynienia z rozpadem całej tej koncepcji. Tyle, że Chrobry nie zamierzał zrezygnować ze swojego udziału. I na wieść o tym, że jego serdeczny przyjaciel i, trudno powiedzieć, zwierzchnik, ale na pewno autorytet rzymski, cesarz Otton III, zmarł pod Soraktę w Pestamo, to od razu przejął pod swoją władzę ziemię Łużyczan, czyli środkowa część Połabia. Nie bardzo wiemy, co było na północy, tam z Wieletami były kłopoty jeszcze od czasów Mieszka. Jego brat Świętopełk zginął właśnie w pierwszej bitwie, z powodu której w ogóle weszliśmy do historii, czyli bitwie pod Licicikawą, to gdzieś między Szprewą a Odrą, na odcinku Lubuszy. A zatem od dawna toczyły się tam jakieś tajemnicze boje. Ziemie te zostały podporządkowane na jakiś czas cesarstwu, potem się zbuntowały i cesarstwo rościło sobie do nich pretensje nieustannie, żądając hołdu, czy to lennego, czy finansowego w przypadku zajęcia tych ziem przez któregoś z władców gnieźnieńskich, a ściślej Chrobrego. I teraz Chrobry zostaje wprowadzony nagle przez Czechów do Pragi. Dość mieli brata ciotecznego, Chrobrego, czyli Bolesława Rudego, który był dość okrutnym władcą. No, Chrobry odpłacił mu okrucieństwem na prośbę jego rodaków i został w 1002 roku okrzyknięty władcą Czech. W 1003 władał na Wyszehradzie Czeskim, czy na Hradczanach, obejmując władzę nad całością. Niestety, i tutaj jest bardzo istotny jeszcze czynnik, doszli wojowie Chrobrego, tak jak słyszeliśmy w pieśni, do Bałtyku, to tutaj najdalej na zachód, do rzeki Soławy. I tam żelazne słupy, jak opisze Gal, kazał wbijać w granicę, jaką miała od tej pory rzeka Soława, dziś niemiecka Saala, stanowić między światem germańskim a światem słowiańskim. No, byłoby to wszystko możliwe, gdyby Ekehard, następca zmarłego na zarazę Ottona, nie został w Pölde zamordowany niemal w tym samym roku, a insygnia cesarskie skradzione w trakcie drogi Ottona przez Alpy i oddane zwolennikom całkiem innej koncepcji, koncepcji bawarskiej, czyli Henrykowi II. W tym momencie Henryk zażądał jedynie hołdu od Chrobrego z ziemi czeskiej. Dobra, możesz sobie zatrzymać te Czechy, ale tu jest granica wpływów, które jeszcze od czasów najazdu Madziarów sięgały terenu dzisiejszych Czech. Wielka Morawa została rozgromiona w potężnej bitwie gdzieś tam na początku X wieku pod dzisiejszą Bratysławą. Natomiast Czesi schronili się pod opiekę Ottona I, stając się lennem cesarskim, niekoniecznie niemieckim, ale na pewno w jakimś szerszym znaczeniu. I teraz pozostało pytanie, czy Czechy pozostaną lennem i ziemią przycesarską, jakimś elementem przyszłego cesarstwa, tak się zresztą stało, czy też staną się elementem niepodległych Słowian zachodnich. Duża część Czechów optowała za tym drugim rozwiązaniem, szczególnie rodzina Sławników z słynnym Sobiesławem na czele, który wprowadził Chrobrego jako przemyślidę po kądzieli, po matce, na tron czeski. Ale Niemcy długo nie czekali, podburzyli Jaromira, ten swoich ludzi i taki naprzeciwko Pragi istniejący kiedyś gród, dziś to już jest chyba dzielnica Pragi, Wyszehrad, wypowiedział posłuszeństwo, uderzył w dzwony i zaczęło się powstanie praskie. Napadnięto załogę niewielkiego, ale potężnego grodu Gniewin, leżącego na pograniczu niemiecko-czeskim. Gród ten został zdobyty, a załoga jego wymordowana. Nie muszę dodawać, że dzisiaj to już są Niemcy. Tyle wywalczyli Czesi. I nazywa się Brixen. To jest podobno, gdyby tak dobrze przetłumaczyć ze słowiańskiego, na tę samą byśmy trafili. Brix. Gniewin, czyli Brix, nad rzeką Białą. I Praga razem z częścią czeską odpada z owego związku, stanowiąc potężną dziurę w owym miejscu. Od tej pory Czechy właściwie nigdy do 1918 roku nie będą suwerenne. Zawsze będą podlegały jakiejś zwierzchności cesarskiej, nawet stanowiąc najważniejszą krainę cesarstwa za czasów Luksemburgów, rządzących z Pragi całym cesarstwem. No niemniej będzie to zawsze jakaś forma pośrednia, forma niemiecko-słowiańskiego kondominium nad tymi ziemiami. Sobiesław natomiast zginął, osłaniając odwrót na moście wyszehradzkim, dzisiaj Kralowym moście w Pradze, w imieniu Bolesława i jego drużyny, trafiony śmiertelnie strzałą, zmarł na tym moście. Ku niewypowiedzianemu smutkowi swoich i wielkiej radości swych wrogów, jak zapisał kronikarz Dittmar. I tu już mamy wypowiedzenie wojny. Od tej pory, od 1104 roku, trwa nieustannie wojna przez 14 lat. Można ją z powodzeniem nazwać wojną 14-letnią. Zmienne były jej losy. Największym teatrum wojny to ziemia lubuska, gdzie Lubusz przechodzi kilkakrotnie z rąk do rąk. Fragmenty, południowe fragmenty Wielkopolski, gdzie pod Poznań podeszły wojska cesarza Henryka. No ale jak zobaczyli umocnienie Poznania, to od razu zwątpili i zawarli pokój w 1005 roku. Wreszcie ziemia Dziadoszan, na której w 1015 roku dochodzi do wielkiej bitwy, a mało znanej i w ogóle nieupamiętnianej, w której zostali pokonani rycerze sascy Henryka II. Dopiero wtedy zawarto rozejm, zerwany w okresie tego rozejmu w 1016 roku. Bolesław Chrobry dokonał ogromnej wyprawy, tylko z jednego źródła znanej, ale za to pewnego, na ziemię Prusów. Przybył na miejsce, gdzie zabito Wojciecha, oddał mu hołd. Przeprawił się przez dzisiejszą cieśninę Piławiecką. Przewędrował przez ziemię Getów, jak zapisano, i na jego nagrobku było Rex Slavorum et Getorum. I doszedł do rzeki Bug, gdzie zbudował Brześć. Brześć jest właśnie w 1016 roku osadzonym miastem przez, na część zresztą, Brześcia Kujawskiego, zbudowany nad Bugiem. I tam powrócił do ojczyzny, zagarniając pod swoje wpływy ogromne ziemie Prusów, które miały zostać ochrzczone. No niestety tragiczny koniec w ogóle monarchii Chrobrego i jego syna przekreśliły jakiekolwiek działania misyjne i Prusy popadły z powrotem w pogaństwo aż do czasów, gdy krzyżacy już inną wersję, antychrześcijańską wersję pokazali, kończąc z całym plemieniem. Cały naród zginął, ażeby jeden, Galindowie, a na koniec Jadźwingowie. Ale w 1017 roku dochodzi do największego starcia. Otóż na Śląsku, który niewątpliwie wchodził w orbitę wpływów tak zwanej Rzeszy Wielkomorawskiej, budowano grody w stylu wielkomorawskim. Jest to szczególny styl, wyjątkowy, ponieważ mury ziemno-drewniane, w sumie mogące zostać podpalone, były okładane gładkimi płytami kamiennymi, bazaltu zresztą, ze ślęży, których na Śląsku nie brakuje. Ale tajemnicą twierdzy w Niemczy, jak mówi Tittmar, przez Niemców onegdaj budowanych, może tych spod Cydyni wziętych, było to, że były to trzy grody zwrócone do siebie bramami. A więc z żadnej strony nie sposób było oblec bramy. Najbardziej czuły punkt w każdej obronie i bramę można było przy dobrym szczęściu w tydzień rozwalić, każdą bramę. Łącznie z wieżą ją broniącą i wszystkim dookoła, jak się miało sporo wojska, a to wojsko miało krzepę. Tyle tylko, że to był jeden warunek, trzeba było do tej bramy się jakoś dobrać. A tymczasem tutaj owe trzy grody miały bramy naprzeciwko siebie i osłaniały dojście do nich długimi tunelami z obu stron. Nie sposób było wytrzymać pod gradem kul wystrzeliwanych z katapult oczywiście, strzał bijących w wojsko konarów drzew i tym podobnych. No wszystkiego, co się sypało na głowę ewentualnych. To w czymś takim deszczu zbrojnym nie sposób było wytrzymać. Bramy były zatem bezpieczne, a po murach można było po prostu zjechać na siedzeniu własnym. Morał był prosty. Niemcza była nie do zdobycia. Od 17 sierpnia do 8 września zdobywano tę nieszczęsną Niemczę, aż do Matki Bożej, Narodzenia Matki Bożej, kiedy to chrześcijanie śląscy wywiesili krzyże naprzeciw pogan wieleckich, którymi posługiwał się Henryk II. I wtedy oburzony kolejny święty, który pisze list Bruno z Kwerfurtu do swojego cesarza. Jak może być przymierze Chrystusa z Belzebubem? Jak ty możesz wieść pogan przeciwko chrześcijańskiemu władcy? Wycofaj się póki czas, żebyś trybutu w ciałach swoich rycerzy nie pobrał z tejże ziemi. I takoż się stało. Rzeczywiście trzeba było się zwijać spod Niemczy. Był to jeden wielki niechlubny i pełen klęski odwrót, po którym skończyły się już, jak mówią, zęby smoka wybite zostały, skończyły się najazdy. No i trzeba było się dogadać. Pertraktacje trwały całą jesień. W międzyczasie umocnił się Chrobry dzięki powstaniu Serbów Łużyckich w grodzie, w dwóch grodach, Chocieburzy na północy, Chocieburzu i Budyszynie na południu. Ten Budyszyn to jest właśnie nasz Budziszyn i Bałcen niemiecki. I na zamku, który górował wtedy nad całym grodem, doszło do spotkania trzech wysłanników cesarskich, w tym Gundelina, bardzo przyjaznego Chrobremu, który przywiózł pieczęć cesarską. I tam po Bożym Narodzeniu pertraktowano prawie dni 30, no widać było nad czym. Prawdopodobnie i najważniejszym punktem było, że od tej pory na wschód od tych granic, które tutaj wytyczają, a musieli je jakoś oznaczyć, istnieje suwerenne, niepodległe państwo Słowian, które cesarstwo musi uznać, czy mu się to podoba, czy nie. No i tu Tytmar pisze, i byłem ja tam i widziałem, co się dzieje. Był rzeczywiście naocznym świadkiem zarówno tej niemczańskiej tragedii swojego bohatera, swojego pupila, jak i pokoju, który zawarto. Na szczęście był to uczciwy kronikarz i dzięki temu wiemy, że nie zełgał w stronę swojego władcy. Dlaczego? Dlatego, że uczciwie napisał i zawarto pokój taki, jaki dało się w owym czasie, jaki się dało zawrzeć, a nie taki, jako być powinien. Morał jest prosty. Powinien być taki, który by Niemcom służył. Jeśli zatem nie służył im, to znaczy, że służył Słowianom. Zapis mamy mniej więcej taki. Tymczasem w roku narodzenia pańskiego 1018, w 16 roku panowania najjaśniejszego pana Henryka, a czwartym jego cesarskiego panowania, dnia 30 stycznia, na rozkaz cesarza i usilne prośby księcia Bolesława, dodajmy to na jego zamku, to on dyktował warunki, biskupi Geron i Arnulf oraz grafowie Herman i Teodoryk, jak również komornik cesarski Fryderyk, zaprzysięgli pokój w grodzie zwanym Budiszynem, stolicą ówczesnej serbo-łużyckiej Milska. To jest już mój przypis. Był to pokój, pisze Tytmar, nie taki, jako być powinien, jako już rzekłem wam, lecz jaki dało się zawrzeć w ówczesnej sytuacji. Po przyjęciu wybranych zakładników, wspomniani wielmoże powrócili do kraju z odpowiednim dokumentem. Tak zakończyła się wojna polsko-niemiecka. Wojna, którą śmiało możemy nazwać 14-letnią. A teraz chwila odpoczynku i stulecie Ukrainy. Powitajmy jej hymnem. Hymn każdego kraju jest imponujący i każdego zasługuje na szacunek, ale hymn Ukrainy tworzy coś wyjątkowego. Kto miał dobre ucho, mógł wyczuć podkład pod pieśnią churalną kroczącej Ukrainy. Potęgi, która wstaje z kolan, która staje pomiędzy narodami świata i mówi, oto jestem. Tak właśnie było 22 stycznia 1018 roku. Ukraina w czterech etapach dojrzewa do pełni niepodległości, do suwerennej, rzeklibyśmy, niepodległości, gdyby nie było to masło maślane. No ale tak to bywa z niepodległościami, że czasem są niesuwerenne, jak my za PRL-u i paru innych okresach czasu. A zatem najpierw dochodzi do proklamowania autonomicznej prowincji południowej. To jest pierwszy uniwersał wydany jeszcze w 1917 roku. Potem jest to dzierżawa, państwo ukraińskie, autonomiczne, w sfederowanej przyszłej Rosji, jak zapowiadano. Bo rzeczywiście, jak się rozpadło państwo carskie, to wszystkie regiony wykazały swoją odrębność, ale nie zamierzano rozwalać całego imperium. Po pierwsze była wojna jeszcze, którą trzeba było doprowadzić do końca, a po drugie Co może ważniejsze, związki gospodarcze były bardzo silne, jakby pociąg jechał, gdyby miał cztery po drodze granice. To niestety później zaważyło również na niepodległości. Wreszcie trzeci moment, kiedy proklamowana jest Republika Ukraińska, Ludowa Ukraińska Republika, zwana URL-em. I gdy zawala się rząd tymczasowy w Petersburgu, w Piotrogrodzie i bolszewicy, jak wiemy, podstępem, puczem przejmują władzę, wtedy zbiera się Centralna Rada Ukraińska i w rocznicę powstania styczniowego, 22 stycznia, na Ukrainie był 9, ale również w rocznicę krwawej niedzieli w Petersburgu 1905 roku. Spójrzmy, jest to 13. rocznica tegoż tragicznego wydarzenia. Ogłaszają zerwanie wszelkich więzi z Rosją i od tej pory Ukraina stać się ma wolnym, niepodległym krajem. Hymn Ukrainy powstał w XIX wieku, w okresie właśnie powstania styczniowego. Werbicki pisze wspaniałą muzykę, Czapliński Czaplicki układa do niego słowa, które są wzorowane na polskim hymnie, ale tylko w pierwszym zwrocie, że ona jeszcze żyje, a właściwie żyje jej sława i wolność, i niepodległość. Niepodległość duchowa, która przekuwa się na niepodległość faktyczną, czyli polityczną. I w tym momencie wszyscy zgromadzeni w ogromnej sali Opery Kijowskiej w Centralnej Rady Ukraińskiej zaśpiewali tęże pieśń. Wszystkim płynęły łzy. Wszyscy czuli to, co samo Polacy, gdy wkraczali na ziemię, śpiewając jeszcze Polska. No jak widzimy, duch Rzeczpospolitej odżył w tym momencie w braciach kozakach i pokazali, że są kozackiego, czyli wolnego ludu renesansu, wolnego na wzór renesansu, wolnego rodu. To budzi szacunek. Kto, jak nędecja nasza, niestety patrząca na świat jednym okiem, nie dostrzegała Ukraińców, no ciężko się na swoim błędzie potem przejechała. Ale akurat Polacy niepodległość Ukrainy przyjęli z ogromnym entuzjazmem, szczególnie ci mieszkający w Kijowie. Prawie nie ma tam takich, którym by się Ukraina nie podobała. Problem było, jak tylko w tej Ukrainie zagospodarować odzyskaną niepodległość i demokratyczną formę. To wszystko było płynne, to wszystko jeszcze było jak bezbronne jak dziecko, ktoś powiedział. No niestety bolszewicy długo nie czekali, odliczyli 3 dni i napadli Ukrainę. Już pod Kijowem, kilkadziesiąt kilometrów na pogranicznej stacji doszło do straszliwej bitwy, gdzie młodzież próbowała zatrzymać, została po prostu pod zastawami rozjechana przez taczanki strzelające z wbiegu takie rydwany śmierci z karabinów maszynowych i musieli ustąpić. Do Kijowa wkroczyli bolszewicy. Wtedy przedstawiciele Centralnej Rady i rządu ukraińskiego zawarli układ w Brześciu, gdzie toczyły się rozmowy z bolszewikami. To tylko ich mogło uratować. Rozejm, a potem pokój z państwami centralnymi. Jedną z ukrytych klauzul tego pierwszego pokoju brzeskiego z 9 lutego 1918 roku, a więc 2 tygodnie po proklamacji. Do tego trzeba było właśnie proklamować niepodległość, żeby odrębny pokój z Niemcami i Austrią zawrzeć. Zawarto ukrytą klauzulę o przekazaniu ziemi chełmskiej i połowy Galicji przyszłej Ukrainie. To stworzyło potężny bunt wśród Polaków, bo o ile jeszcze Galicja była dyskusywna i wielu Polaków uważało, że się najzwyczajniej trzeba nią podzielić, oddać Ukraińcom co ukraińskie. Przy Polakach powinno zostać to, gdzie tam jest większość polska i powinny się te mniejszości nawzajem porządnie traktować. Polacy Ukraińców u siebie, Ukraińcy Polaków też u siebie. No, tylko co do Lwowa był właśnie kazus, ponieważ tam było 80% ludnościowo czy językowo przeważający żywioł polski, nie tylko Polacy, ale Żydzi na przykład mówiący po polsku i tak dalej, wszystkie inne, Ormianie polscy, cała ta kultura polska tam skomasowana, co nie wykluczało istnienie również kultury ukraińskiej, no tyle tylko, że nie na trupie tej pierwszej i odwrotnie. Niestety państwa centralne miały swój własny pomysł, tak zwaną Mitteleuropę, czyli Europę podporządkowaną własnym interesom, ale rządzącą się po swojemu. Tam nie należy się wtrącać, każdy sobie coś tam rzepkę skrobie, ale generalnie to sztab niemiecki z do wiadomości austriackiego całością tych ziem miał zarządzać. I wtedy zniesiono Ukraińską Republikę i już od kwietnia pojawia się hetman Skoropadzki, Pawłow Skoropadzki, początkowo generał carski, potem stał się generałem kajzerskim i on też staje się jedynowładcą z polecenia oczywiście państw centralnych, a cała Ukraina, zwana hetmańszczyzną od tej pory, stała się państwem subniemieckim, ale odrębnym. Trzeba było dopiero powstania listopadowego na Ukrainie w 1918 roku, mniej więcej 10-11 listopada, w której niepodległościowi dowódcy pod Winnicą, Białą Cerkwią i paroma innymi miejscowościami przejmą władzę nad wojskiem ukraińskim i spowodują wypędzenie hetmańszczyzny z Ukrainy. I powróci dyrektoriat, powróci władza swobodnej Ukrainy, której atamanem będzie znany Semen Petlura. Ten od razu nawiązał kontakty z Piłsudskim, widząc w nim jedyne oparcie, gdyż i czy to czerwona, czy to biała, a tym bardziej biała Rosja była przeciwna istnieniu w ogóle jakiejś Ukrainy. O ile bolszewicy natychmiast stworzyli sowiecką Ukrainę i udawali, że to jest odrębne państwo, o tyle biali w ogóle czegoś takiego nie przewidywali i zamierzali Ukraińców po prostu wdeptać w ziemię. To zresztą było ostrzeżeniem dla Polaków, że wspieranie Denikina i wszelkich jego denikiad, czyli wypraw na Moskwę, no nie jest najlepszym dla Polaków rozwiązaniem. Wszystko jedno, co tam będzie, to przynajmniej do tego ręki przykładać nie będę. Zostawić to osądowi Bożemu i było to mądre. Nie uwikłaliśmy się w wojnę domową między tamtymi siłami, a ponieważ zniknęła możliwość stworzenia Rosji demokratycznej, ta trzecia Rosja, trzecia droga, błękitna, i pozostała tylko dyktatura czerwona albo dyktatura biała carskich generałów i powrót najjaśniejszego pana w kolejnym jakimś wydaniu, jakiegoś trzeciego brata czy czwartego spadkobiercy, to dla Polaków, Finów, Gruzinów i wszystkich innych, którzy wyzwolili się dzięki rozpadowi tego gigantycznego więzienia, nie byłaby to miła wiadomość. Zostawiono zatem osądowi historii. Dla Rosjan zresztą okazało się, że nawet cień powrotu caratu był znienawidzony bardziej od niewiadomej, jaką nieśli bolszewicy, prezentujący się zresztą jako socjaldemokraci swego czasu. Aż się okazało, że ani z socjalizmem, ani z demokracją to oni nic nie mają wspólnego, ale za to z totalitaryzmem dużo i w każdej postaci. To już jest inna baśń. Ukraina toczy wojnę do końca. To jest zdumiewające. Staje się naszym wiernym sojusznikiem. To w jej obronie 26 kwietnia ruszą polskie pułki z ukraińską armią na południu, na prawym skrzydle, która wzdłuż Dniestru no omal by doszła do Odessy. Tam już niewiele do tej Odessy brakowało. Brakowało pułków, brakowało po prostu ludzi uzbrojonych, co gwarantować mieli Polacy z tej części uzbrojenia, która codziennie nadchodziła poprzez Włochy, Rumunię i południe Podola do Polski, z Francji. Jak wiemy, wyprawa kijowska zakończyła się, sama wyprawa zakończyła się jeszcze sukcesem, ale front pękł w pewnym miejscu pod Samochorodkiem i potężna 60-tysięczna armia Budionnego wlała się po prostu od południa. Trzeba było wycofywać się z Kijowa i to zrobiono bardzo sprawnie. Pomiędzy dwiema siłami Rydz Śmigły wyprowadził dość dużą armię legionową, wszystkie pułki legionowe i zgromadził je pod Hrubieszowem. No, dzięki tak szczęśliwemu ustawieniu się tych sił Piłsudski mógł tymi siłami kontratakować już w sierpniu i dokonać, no ukręcił głowę po prostu sowieckiej hydrze, prącej po trupie Polski do serca Europy. Myślę, że Europa w 20 roku się zastanowi, 21 wieku, co ją ocaliło 100 lat wcześniej. Bo groźba była tak ewidentna w owym czasie, ale niewielu ją dostrzegło. Niestety dostrzegliby ją dopiero z bolszewickim żołnierzem w drzwiach. No ale to właśnie zostało im oszczędzone, że dopiero trzeba było 100 lat, żeby trzecie pokolenie cokolwiek zrozumiało i zaczęło widzieć w tej bitwie, bitwę przełomu. No, dochodzimy do końca, więc wypada jeszcze wspomnieć o jednym państwie, które też obchodziło swoje stulecie. Mianowicie Ludowa Republika Mołdawii, która też się oddziela od państwa rosyjskiego, 24 stycznia, a więc zaledwie tydzień temu, została proklamowana jako Demokratyczna Republika Mołdawii i zajęta, czy też wyzwolona, jak niektórzy twierdzą, przez wojska rumuńskie, które wyparły z tych ziem nie tylko wojska rosyjskie, obecne tam do czasów rozejmu, jaki zawarli bolszewicy, ale również zapobiegając wejściu na te ziemię austriackich czy austro-węgierskich sił, dzięki czemu Mołdawia po pół roku mniej więcej odrębnego istnienia stała się początkowo autonomiczną, a potem już integralną częścią Królestwa Wielkiej Rumunii. Posłuchajmy hymnu Mołdawii, którego tytuł brzmi Mowa Nasza, Limba Nuestra. Jak widzimy, pieśń wolnego narodu zawsze jest piękna. Tutaj mamy piękny wkład do hymnologii europejskiej. Naród opiewający swój własny język. Język, którym matka mówi do dziecka. Język, którym ojciec uczy syna historii, dziejów swojego narodu. Język ziemi, która przemawia wszystkim, co ma, całym bogactwem. Limba nuestra. Powinniśmy pamiętać, powinniśmy na pierwsze dźwięki już wiedzieć, jaki jest to kraj, przynajmniej naszej Europy. No i tutaj my mamy odpowiednik w naszej rocie, ale tam zaledwie jedna fraza. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy. I owa mowa stanowić będzie o naszej kulturze, naszej sile i naszej godności. Ale pamiętajmy, nosimy w sobie również godność całej Europy. Ona jest trudno wyczuwalna, ale już nasze wnuki będą miały wyobrażenie. Tyle tylko, że europejskość nigdy nie jest oboczna obok Polski. Nigdy nie można powiedzieć, że jestem bardziej europejski i nie chcę być, to jak nie chcę być Polski. To jak wyrzec się własnych rodziców, gdy się człowiek przeniósł ze wsi do miasta. Można być Europejczykiem dopiero przez całe dziedzictwo polskie. Z nim można tam wejść, inaczej po prostu nie mamy co robić. I bardzo szybko ci, którzy poszli na skróty, wylądowali jako zdrajcy we własnym narodzie, którzy załatwiali własne interesy, a nie reprezentowali naród, z którym weszli. Europa bowiem jest sumą narodów. I dopiero jako mozaika, nawet nie stop, bo każdy jest odrębny, jako mozaika przemawia trzema potężnymi filarami. Przemawia Rzymem i całą tradycją łacińską, przemawia Grecją i kulturą bizantyńską i wreszcie przemawia rodzimą kulturą wszystkich narodów Europy. Na tych trzech filarach, jak na trójnogu, rozpina się nasza tożsamość. Posłuchajmy modlitwy. Modlitwy, która jest dziękczynieniem za niepodległość Ukrainy i która jest jednocześnie zamknięciem naszego dzisiejszego spotkania. Boże Wełyki, jedyny.
Wolna antena. Radia Wnet.